bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Marszałek województwa podlaskiego powołał swoich społecznych doradców. Jednym z takich doradców jest osoba, która ma zająć się problemami osób z niepełnosprawnościami. Właśnie dzisiaj z nowym doradcą, z nową doradczynią marszałka województwa podlaskiego porozmawiamy w programie Bez Barier. Paweł Wądołowski. Zapraszam.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Nowym społecznym doradcą marszałka województwa podlaskiego, między innymi do spraw osób z niepełnosprawnościami, została pani Natalia Stieszenko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego akurat panią wybrał pan marszałek?
To dość ciekawe pytanie, natomiast myślę, że ze względu na to, że na co dzień pracuję z osobami z niepełnosprawnością w różnym stopniu, już od 3 lat, jest to moja praca, pasja, a przede wszystkim daje mi to dużo radości i możliwości spoglądania na to, co nas otacza w dużo inny sposób. W sposób patrzenia z perspektywy osoby niepełnosprawnej albo asystenta osoby niepełnosprawnej czy terapeuty zajęciowego. Daje mi to możliwość obserwacji problemów, z którym w sumie wspólnie się mierzymy, bo pracując z osobami z niepełnosprawnością razem pokonujemy wiele trudności i myślę, że dzięki temu też będę mogła trochę inaczej spoglądać na te problemy, które gdzieś tam na pewno będą się pojawiały, będą do nas zgłaszane jako do Urzędu Marszałkowskiego. No i mam nadzieję, że uda nam się to rozwiązać i też tworzyć nowe możliwości, nowe przestrzenie do tego, abyśmy mogli współpracować z wieloma organizacjami w województwie, po prostu na rzecz osób z niepełnosprawnościami i dla osób z niepełnosprawnościami.
Czyli ma być pani takim pośrednikiem między środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, a marszałkiem województwa.
Dokładnie tak.
Czy rzeczywiście jest jeszcze tyle problemów do rozwiązania? Bo cały czas słyszymy, że ktoś zlikwidował kolejne bariery zlikwidowane. Tu mamy ułatwienia, tu ułatwienia. Czy cały czas jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia w tym zakresie?
Tak, myślę, że tak, ponieważ to jest bardzo szeroki temat, na którym musimy się skupiać nie tylko w jednej dziedzinie, tak, a tak naprawdę w wielu, wielu różnych dziedzinach, bo zaczynając od rehabilitacji, poprzez integrację osób z niepełnosprawnościami, dostosowywanie różnych budynków, przestrzeni na terenie miasta czy województwa, czy chociażby programów, które mają wspierać takie osoby na co dzień, tak, nie tylko w placówkach, w których się znajdują bądź do których uczęszczają, ale i w życiu codziennym, tak. Więc myślę, że jeszcze jest wiele rzeczy do zrobienia, pomimo tego, że już dość dużo dzieje się w tym temacie.
I chyba więcej rzeczy jest do zrobienia w tych mniejszych miejscowościach, miasteczkach czy wsiach, niż w takich miastach jak Białystok, Łomża czy Suwałki.
Tak, myślę, że tak, ponieważ jeszcze doinformowanie, tak, i poziom problemu może jest trochę inny, tak, niż w dużych miastach, ponieważ duże miasta są dużo bardziej otwarte na takie problemy, w ogóle na osoby z niepełnosprawnościami. Coraz głośniej się o tym mówi. No i mam nadzieję, że będziemy mogli dzięki temu mówić jeszcze głośniej, nie tylko w dużych miastach, ale i w okolicznych miejscowościach i na terenie całego województwa, tak? Ponieważ jest to dość duża część naszego społeczeństwa i równie ważna, tak? Jak każdy z nas. I myślę, że to jakby mam nadzieję, że swoją działalnością i tutaj współpracą z organizacjami i marszałkiem pokażemy, że możemy zdziałać jeszcze wiele, pomimo tego, że już część rzeczy została zrobiona i podjęta.
No właśnie, w małych miejscowościach jest ten problem, że dużo trudniej osoby z niepełnosprawnościami, że tak powiem, wyciągnąć z domu.
Tak, dokładnie tak. Myślę, że to też kwestia społeczeństwa, w którym takie osoby się znajdują. Jest to mniejsza świadomość, mniejsze możliwości, tak? Mniejsze miejscowości nie mają takich udogodnień jak duże miasta. Tak jak u nas na przykład w Białymstoku funkcjonuje asystent osoby niepełnosprawnej czy asystent społecznej aktywizacji. To są asystenci, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnościami w takich codziennych czynnościach bądź asystują w części życia codziennego, w funkcjonowaniu takim codziennym, tak? Poprzez spacery, czy towarzystwo, czy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Więc myślę, że tutaj w tych mniejszych miejscowościach też, mam nadzieję, uda nam się to kiedyś zrealizować, bo jest to bardzo ważny temat i ważny aspekt. Jest to duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu mogą przełamywać swoje bariery, w sumie nie tylko swoje, ale też lokalnego społeczeństwa, wychodzić do ludzi, tak? I nie być w takim zamknięciu bez żadnych możliwości.
No często też rodzinom, opiekunom potrzebna jest też taka opieka, jak to się mówi, wytchnieniowa, żeby móc załatwić, nie wiem, podstawowe sprawy w urzędach, kiedy ktoś inny zajmie się taką osobą, która wymaga na przykład całodziennego wsparcia.
Dokładnie tak. Opieka wytchnieniowa też jest bardzo ważnym aspektem. W swojej pracy też zdarzało mi się pracować właśnie w tym projekcie i rozmawiając z rodzinami osób z niepełnosprawnościami wiem, jak bardzo jest to ważne, jakie jest to ułatwienie. Nie tylko w aspekcie załatwienia różnych spraw czy wizyt lekarskich, ale nawet po prostu jak sama nazwa wskazuje, wytchnieniu nad opieką, od opieki nad taką osobą, bo jednak nie ukrywajmy, jest to opieka 24-godzinna, tak, cały czas na dobę. Jest to na pewno wymagające i myślę, że właśnie projekty takie jak opieka wytchnieniowa są ogromnym ułatwieniem i odciążeniem nawet ze względu po prostu odpoczynku, ale i też ułatwienia, żeby można było pozałatwiać swoje sprawy zdrowotne, urzędowe, czy mieliśmy też osoby, które potrzebowały takiej opieki, ponieważ któryś z członków rodziny potrzebował hospitalizacji, tak, więc nie musiał się martwić o to, że osoba z niepełnosprawnością zostanie pozostawiona sama sobie.
Ale to też trzeba chyba przekonywać takich opiekunów, żeby chcieli z tego skorzystać i nie mieli wyrzutów sumienia, że porzucają taką osobę, którą się muszą troszczyć.
Tak, to też jest temat ważny do przepracowania, dlatego że często rodziny mają obawy i właśnie takie rozsterki, tak? Czy na pewno robią w porządku, że może to jednak oni powinni poświęcić siebie, czy tam swoje kwestie zdrowotne na rzecz tego, aby zostać i zająć się taką osobą. Chociaż myślę, że coraz większa jest ta świadomość rodzin, ale i też potrzeby, tak? Które skłaniają do tego, żeby jednak skorzystać z takich usług.
Czy ma pani jakieś swoje pomysły, jakieś projekty, które chciałaby pani w nowej roli wdrożyć?
Myślę, że chciałabym się skupić przede wszystkim na tym, aby perspektywa spoglądania na problemy i trudności osób z niepełnosprawnością była czymś naturalnym, czymś normalnym, żeby nie było to takie inne, dziwne, żeby te realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami były słyszane, żeby było mówione o nich wprost i głośno, no i mamy nadzieję, że będą realizowane. Dla osób z niepełnosprawnością jest ważna integracja, udział w życiu społecznym czy kulturalnym, ale i też rozwój zawodowy, bo też nie możemy zapominać o tym, że osoby z niepełnosprawnościami również mogą pracować. Są instytucje, są szkoły przysposabiające do pracy osoby z niepełnosprawnościami i myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt, żeby jednak pokazywać, że osoby niepełnosprawne też mogą pracować i uczestniczyć w takim normalnym życiu społecznym i nie jest to niczym dziwnym.
No u nas jest taki stereotyp, że osoba, która ma jakąkolwiek niepełnosprawność, mówię oczywiście o stereotypie, powinna być zamknięta w domu, nie wychodzić, bo może coś jej się stanie, bo może to będzie kłopot, a po co ma wychodzić? Niech siedzi w domu.
Tak, i takim stereotypem osoby niepełnosprawnej jest na przykład to, że taka osoba porusza się na wózku, nie wiem, ma na przykład zespół Downa i po prostu widać tą niepełnosprawność. Musimy pamiętać też o tym, że niektóre niepełnosprawności, niektóre rodzaje tej niepełnosprawności nie są widoczne gołym okiem, tak? Nie możemy fizycznie stwierdzić, że ten pan czy ta pani jest niepełnosprawna. Nie zawsze to widzimy. Część niepełnosprawności też wynika z jakiegoś przebiegu choroby, tak? Czy są to kwestie
no na przykład osoba niedosłysząca, czy głucha.
Dokładnie.
Nie widać tej
niepełnosprawności.
Właśnie o postrzeganiu i wykorzystywaniu tego typu sytuacji i tego, że nie zawsze widzimy, że ktoś jest osobą niepełnosprawną, porozmawiamy za chwilę.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Wracamy do rozmowy z nową pełnomocniczką Marszałka Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami, panią Natalią Stieszenko. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że nie każdą niepełnosprawność widać i chyba część kierowców wykorzystuje to, że nie wszystkie niepełnosprawności są widoczne i parkują na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami albo posługują się nie swoimi kartami. Taka bardzo świeża informacja. Policjanci w tym tygodniu przeprowadzili taką akcję, gdzie zwracali szczególną uwagę na to, jak wykorzystywane są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i zatrzymali 37 kierowców, którzy zaparkowali swoje samochody na takich miejscach dla nich nieprzeznaczonych, a także takich kierowców, którzy posługiwali się nie swoim identyfikatorem osoby z niepełnosprawnościami. Czy to jest duży kłopot, zajmowanie tych miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami?
Zdecydowanie tak, jest to duży kłopot, nie tylko patrząc z perspektywy osoby postronnej. Tak naprawdę osobie, która nie pracuje bądź nie jest osobą niepełnosprawną, może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, jak duże to jest utrudnienie, kiedy taka osoba musi zaparkować na normalnym miejscu parkingowym, ponieważ te miejsca są szersze, są specjalnie dostosowane do tego, żeby na przykład mieć miejsce do wyciągnięcia wózka z pojazdu, czy po prostu otworzenia szerzej drzwi i jest to dość duże utrudnienie, jeśli nie ma takiego wolnego miejsca, tak? Wiadomo, te miejsca są często blisko wejść do sklepów, galerii czy urzędów, więc niektórym szybciej kierowcom, tak, jest szybko zaparkować niby 5-10 minut, a w tym czasie może pojawić się osoba, która potrzebuje skorzystać z tego miejsca, tak, bo na zwykłym miejscu parkingowym nie będzie w stanie na przykład wysiąść z samochodu, czy później wsiąść do tego samochodu, albo na przykład wyciągnąć wózka inwalidzkiego, tak. Część osób z niepełnosprawnościami na przykład nie jest w stanie poruszać się samodzielnie pojazdami, a porusza się przy pomocy bliskich i to też jest duże ułatwienie tym rodzinom, tak, że mogą mieć pełne pole, tak, manewru do tego, żeby wyjąć wózek, wyjąć taką osobę, pomóc jej wysiąść. I właśnie po to są te miejsca tworzone, żeby było odpowiednia ilość miejsca na takie manewry, tak, i na wsiadanie, wysiadanie, bo jest to duże utrudnienie, tak, przy mniejszych powierzchniach.
Kiedyś była taka akcja informacyjna, zabrałeś moje miejsce, zabierz moją niepełnosprawność. Czy planujecie z Urzędem Marszałkowskim przeprowadzać jakieś kampanie informacyjne właśnie związane z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami?
Tak, myślę, że to jest bardzo ważny temat. Będziemy jeszcze na pewno nasze plany poszerzać na spotkaniu roboczym. Zostaliśmy dopiero powołani jako pełnomocnicy i doradcy pana marszałka. Spotkania robocze jeszcze przed nami, ale tak, miałam to gdzieś tam z tyłu głowy, że jednak jest to ważny temat i aspekt, który warto byłoby poruszyć.
Jak wyobraża sobie pani współpracę z organizacjami pozarządowymi, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami? Ma pani jakiś nowy projekt, pomysły, jak wykorzystać lepiej ich potencjał?
Myślę, że przede wszystkim trzeba słuchać przedstawicieli i organizacji, które na co dzień pracują z osobami z niepełnosprawnością i po to też to stanowisko zostało stworzone, aby móc łatwiej docierać i łatwiej częściej spotykać się z różnymi instytucjami, organizacjami, bo jak wiemy, pan marszałek ma różne swoje obowiązki, też nie zawsze jest w stanie się spotkać z każdym, kto tego potrzebuje, więc po to są też tworzone różne departamenty, różne stanowiska czy działy w urzędach. No i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układała jak najbardziej owocnie. Mówię tutaj też z perspektywy osoby, która pracuje w stowarzyszeniu z osobami z niepełnosprawnością, więc wiem, jak ważny jest ten kontakt z urzędami i ile może to ułatwić. Moim założeniem jest to, żeby być dostępna, tak, oczywiście w miarę możliwości. Urząd też jest otwarty na różne spotkania, na propozycje, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dla osób postronnych nie jest to takie oczywiste, tak, jakie są potrzeby, bo może się tylko wydawać, tak jak, no powiedzmy, tak, te miejsca, czy tam podjazdy, no to są takie podstawowe rzeczy. Natomiast dopiero będąc wewnątrz organizacji, czy na co dzień pracując z osobami z niepełnosprawnością, dostrzegamy te głębsze problemy i te realne potrzeby, które rzeczywiście są.
No właśnie, z pani doświadczenia jako osoby pracującej w organizacji pozarządowej, jakie są te problemy, których my nie widzimy?
Tak jak rozmawialiśmy o tym zamknięciu w domu, o braku możliwości spędzania czasu poza domem, czy nawet w takie wsparcie psychologiczne, kampanie informacyjne, aby to społeczeństwo, w którym funkcjonujemy na co dzień, było bardziej świadome rodzajów niepełnosprawności, tego, jakie są potrzeby, tak? Czy nawet tak jak mówiłam o projekcie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, jest to duża możliwość, tak, dla tych osób, aby wyjść z domu, aby zobaczyć coś nowego, aby zwiedzić nawet to nasze miasto, czy jakieś niedalekie parki, nawet spacer do parku często jest dużym wyzwaniem dla takiej osoby albo dla rodziny takiej osoby, tak, bo nie zawsze jest w stanie poświęcić na tyle czasu, czy nie wiem, część rodzin tak też pracuje, nie zapominajmy o tym, że są to osoby pracujące, więc też nie zawsze mają wystarczającą ilość czasu czy możliwości nawet fizycznie, tak, aby wybrać się z taką osobą. No a właśnie na przykład projekt asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej daje takie możliwości, tak, to są wyjścia do kina, wyjścia na kawę, pomoc w poruszaniu się komunikacją miejską, to też jest ważny aspekt, tak, więc to są możliwości, których my nie widzimy na co dzień, a są one potrzebne, bo rozmawiając z osobami z niepełnosprawnością, tak jak każdy z nas ma potrzebę spotkania się ze znajomymi, wyjścia gdzieś raz na jakiś czas, dokładnie te same potrzeby mają osoby z niepełnosprawnością. Nie jest to nic takiego dziwnego, że tak jak każdy ma swoje potrzeby i taką najzwyczajniejszą potrzebą jest pójście na spacer czy do centrum miasta i wypicie ciepłej kawy w czyimś towarzystwie.
Mówimy o wychodzeniu z domu. Czy zostało jeszcze dużo barier architektonicznych, które utrudniają takie wyjście z domu, chociażby do parku?
Tak, znaczy na szczęście to się zmienia, tak? I coraz więcej szkół, urzędów i instytucji publicznych jest dostosowane, mają zrobione podjazdy. Natomiast jest na pewno sporo miejsc, które jeszcze tej modernizacji wymagają. Chociażby czasami są to alejki, tak? W niektórych miejscach są to drogi piaskowe, nie zawsze dostępne dla wózków, bo też ważna jest nawierzchnia, po której poruszamy się takim wózkiem. Więc myślę, że jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia, ale nie jest to niemożliwe, tak? Bo tak jak wiemy, idziemy z czasem, wiele miejsc jest modernizowanych, dostosowywanych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. No i mamy nadzieję, że uda nam się po prostu te kolejne miejsca dostosowywać.
Rozmawiamy o osobach z niepełnosprawnościami, ale ma się też pani zajmować wykluczeniem społecznym, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Mówimy czasami o starszych osobach, które są niewolnikami swoich mieszkań. Nie są w stanie zejść z 4. piętra, nie ma windy. Czy ma pani pomysł na to, jak próbować, bo nie mówię, że rozwiązać, ale próbować rozwiązać ten problem?
To jest dość szeroki temat, na który naprawdę trzeba byłoby się zagłębić mocniej, tak? Bo rzeczywiście jest taki problem, że te osoby starsze są często pozostawiane same sobie, nie zawsze mają możliwość wyjścia z domu. Tak jak pan tutaj wspomniał, nie zawsze jest winda w bloku, więc jest to duże wyzwanie na pewno, tak? Jeśli chodzi o pomysły na rozwiązania, no to myślę, że tutaj trzeba by było dłuższej rozmowy i dłuższego analizowania tematu, jakie są możliwości dostosowywania na przykład takich budynków, czy częstym rozwiązaniem stosowanym na przykład w przypadku osób starszych czy niepełnosprawnych są windy zewnętrzne, tak? Czy podjazdy robione od balkonu, no ale jeśli ktoś mieszka na wyższych piętrach, też nie zawsze jest to możliwe, tak?
Skupiliśmy się też trochę na tych barierach architektonicznych dla osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale są też na przykład osoby niewidzące, niedowidzące, niesłyszące. Czy takie osoby też mogą liczyć na ułatwienia? Bo często my tych właśnie ułatwień nie dostrzegamy, bo łatwiej jest zobaczyć podjazd do wózka niż ułatwienia dla osób właśnie z takimi niepełnosprawnościami.
Tak, są stosowane różne rozwiązania, tak jak na przykład przed przejściami dla pieszych są kostki, które znajdują się przy krawędzi jezdni z wypustkami. Właśnie po to są stworzone, aby osoba niewidoma czuła, poruszając się tak przy pomocy laski, że jest zmiana nawierzchni i jest to ewidentna oznaka tego, że powierzchnia się zmienia i że jest to właśnie przejście. Czy tak samo sygnalizatory świetlne posiadają specjalny odgłos, dźwięk, tak, który jest słyszalny. Właśnie to ma na celu ułatwienie poruszania się takim osobom.
A czy według pani oceny zostało więcej do zrobienia właśnie w kwestii tych ułatwień dla tego typu niepełnosprawności niż dla niepełnosprawności ruchowych?
Tak, myślę, że tak, bo niepełnosprawność ruchowa jest poniekąd bardziej oczywistym aspektem niepełnosprawności, tak? Więcej się o tym mówi, więcej jest podjazdów, a jednak mniej dostosowań jest dla osób z niepełnosprawnością wzrokową czy słuchową i myślę, że w tym aspekcie też jest jeszcze wiele do zrobienia.
Jak najłatwiej skontaktować się z panią i kto może się kontaktować i w czym pani może pomóc?
Kontakt będzie przez Urząd Marszałkowski. Moja działalność będzie podlegała pod Departament Zdrowia i tam też najprawdopodobniej z tym departamentem właśnie będziemy się kontaktować, lecz tak jak mówiłam, to jest dzisiaj świeża sprawa, jeszcze takie kwestie techniczne i organizacyjne przede mną i przed nami, więc jak tylko już uda nam się ustalić, pewnie poczta, tak, skrzynka mailowa, kontakt bezpośredni w urzędzie, natomiast co do innych rozwiązań jeszcze czekam sama na taką informację.
A kto może się z panią kontaktować i w czym pani może na przykład taką organizację pozarządową wesprzeć? Czy to będzie na przykład przyspieszenie kontaktu z marszałkiem, czy taka praca systemowa?
Powiem tak, jeszcze ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, mówię, ze względu nawet na to,
jak,
że to
dzisiaj... A jak pani chciałaby, żeby to wyglądało?
Chciałabym, aby to ułatwiło, tak, kontakt, bezpośredni kontakt ze mną, czy ułatwiał szybsze załatwienie sprawy. Wiadomo, że czasami nie da się tak szybko tego załatwić, ale oczywiście w miarę możliwości, aby ten kontakt był ułatwiony i te sprawy załatwiane w miarę możliwości w takim przyspieszonym trybie. Wiadomo, jest to urząd, jest to instytucja państwowa, tak więc też jakby są pewne normy i ramy, w których musimy się poruszać, będąc pracownikami, tak, czy poniekąd osobami pracującymi w urzędzie czy dla urzędu, więc myślę, że tutaj niestety gdzieś ta część formalności pozostanie taka jak do tej pory, tak, ale mam nadzieję, że uda nam się to usprawnić.
Czy ta funkcja jest dla pani dużym wyzwaniem?
Jest to nowa funkcja, jest to wyzwanie na pewno. Nie miałam jeszcze przyjemności pełnienia funkcji doradcy czy pełnomocnika, ale pracując na co dzień z osobami z niepełnosprawnością, mam takie wrażenie, że jestem trochę bliżej tego wszystkiego, że jestem bliżej tych potrzeb, bliżej tego środowiska osób z niepełnosprawnościami, tak, i organizacji pozarządowych. Zresztą też z takiego powołania i pasji do działań na rzecz społeczeństwa sama jestem wolontariuszką, na przykład Wielkiej Orkiestry, więc wiem, jak to wygląda od tej drugiej strony. No i mam nadzieję, że uda nam się to połączyć i żeby jakby ta opcja i wiedza, doświadczenie w tym, które zdobyłam do tej pory, przyspieszą i ułatwią mi trochę jednak pełnienie tej funkcji.
Czy praca dla Urzędu Marszałkowskiego to już będzie praca na cały etat, czy zostaje pani cały czas w swojej organizacji pozarządowej i codziennej pracy z osobami z niepełnosprawnościami?
Na tą chwilę jest to funkcja społeczna, więc jak najbardziej zostaję przy swojej pracy codziennej z osobami z niepełnosprawnością, bo nie jest to tylko praca, którą wykonuję po prostu przychodząc od danej godziny do danej godziny. Jest to też moja pasja i niesamowita radość dzielenia się swoją energią, a przy okazji często odbieram tą energię ze zdwojoną siłą i widać tą taką wdzięczność, tą radość, którą możemy dawać osobom z niepełnosprawnościami. I sama nauczyłam się cieszyć z takich drobnych rzeczy dzięki tej pracy, bo dopóki nie zaczęłam pracować z osobami z niepełnosprawnością, nie zdawałam sobie sprawy z tego, właśnie z tych problemów, z tych takich drobnostek, które nas otaczają, a na które które my normalnie nie zwracamy uwagi.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w pełnieniu nowej funkcji, a gościem programu Bez Barier w Polskim Radiu Białystok była pani Natalia Stieszenko, doradca do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw osób z niepełnosprawnościami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.